Modlitwą do Ducha Świętego rozpoczęliśmy dzisiejszą katechezę z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Na antenie Radia Maryja pragnę bardzo serdecznie przywitać Jego Ekscelencję księdza biskupa Józefa Wysockiego z Elbląga. Ekscelencjo, witamy serdecznie na antenie Radia Maryja i poprosimy o poproszenie katechezy.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże wszystkim zgromadzonym przy radioodbiornikach, słuchaczom Radia Maryja. W październiku 2008 roku odbywało się w Rzymie 12. zwyczajne zgromadzenie synodu biskupów pod przewodnictwem ojca świętego Benedykta XVI. Poświęcone było ono Bożemu Słowu. Aby to bardzo ważne wydarzenie, jakie miało miejsce w Kościele powszechnym na początku trzeciego tysiąclecia, nie uszło naszej uwadze, i by nie przeminęło bez echa, chciałbym w dzisiejszej katechezie podjąć temat zainspirowany przez orędzie końcowe synodu biskupów, skierowane do ludu Bożego. Zapewne wkrótce ukaże się posynodalna adhortacja Ojca Świętego, opracowana na podstawie wypowiedzi materiałów, jakie wówczas zostały zgromadzone w czasie tego synodu, na podstawie dzielenia się Słowem, medytacji nad tym Słowem. Kończąc obrady synodu, zgromadzeni w Rzymie biskupi kierują słowa orędzia do wszystkich chrześcijan na całym świecie. Piszą do wszystkich, którzy w różnych zakątkach świata podążają za Chrystusem jako uczniowie i miłują Go miłością nieskażoną. Natomiast ostatnia księga Pisma Świętego zachęca nas. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. w oparciu o wieloletnie doświadczenie duszpasterskie, a także widząc wielkie spustoszenie dzisiaj duchowe, moralne, a nawet takie zwykłe ludzkie, opuszczone dzieci, rozbite rodziny, małżeństwa, przelana krew niewinnych dzieci, którym nie pozwala się ujrzeć światła dziennego, a także widząc często, jak w naszych czasach wydaje się, diabeł ubiera się nieraz w ornat i ogonem na nabożeństwo dzwoni, posługując się przy tym tak zwanymi świeckimi teologami, ekspertami od in vitro, widząc, jak brakuje odważnych i klarownych, autentycznych chrześcijan w polityce, w których ręce przecież przekazujemy losy kraju, losy narodu, nasze losy. Jak czasami, jak ktoś jakiś wypowiały, sekularyzowany katolik poucza Ojca Świętego, jestem przekonany o tym, że poprzez ten synod przemówił Duch do kościołów. Poprzez zgromadzonych biskupów z całego świata sam Bóg mówi do każdego z nas. Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie i przyjmij je do swoich uszu. Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie i przyjmij je do swoich uszu. Takie słowa mówi do nas Pan Bóg przez Ezechiela proroka, zapisane w jego trzecim, w księdze jego, w trzecim rozdziale, 10 werset. Ojcowie synodu, pragnąc nam przybliżyć rzeczywistość Słowa Bożego, posługują się czterema obrazami, a są to głos, oblicze, dom i droga. Każdy z tych obrazów jest niezwykle ważny i bardzo pomocny w zrozumieniu istoty i znaczenia Słowa Bożego w całej historii zbawienia, w życiu i misji Kościoła, a także w życiu każdego chrześcijanina. W dzisiejszej katechezie pragnę przybliżyć Słowo Boże w obrazie dom. Dom. Myślę, że ten obraz będzie bardzo plastyczny i znowu pozwoli nam bardziej zrozumieć znaczenie Bożego Słowa w budowaniu naszego domu, rodziny, rodziny jako domowego kościoła. Zadajmy sobie pytanie, co jest domem słowa? Co jest domem Słowa Bożego? Gdzie to słowo rozbrzmiewa? Gdzie przebywa? Gdzie mieszka? Gdzie staje się ciałem? W orędziu czytamy: Słowo Boże ma swój dom w Nowym Testamencie. Domem tym jest Kościół, a jego modelem pierwsza wspólnota z Jerozolimy. Kościół zbudowany na Piotrze i apostołach, który dziś poprzez biskupów pozostający w komunii z następcą Piotra nadal stoi na straży słowa, głosi je i wyjaśnia. To Kościół, wspólnota uczniów Jezusa, otrzymał od Chrystusa w depozycie Boże Słowo, a słuchających i zachowujących to Słowo, posłusznych temu Słowu, formował na wspólnotę i tworzył jakby nową rodzinę, nazywając ich swoją matką, swoimi braćmi, swoimi siostrami. Nowa rodzina Jezusa uformowana poprzez przepowiadanie i przyjmowanie Bożego Słowa. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich opisuje, życie i strukturę tej nowej rzeczywistości, tej nowej rodziny, jaka zaistniała już w pełni po zmartwychwstaniu Jezusa i która opiera się na czterech duchowych filarach. Bardzo chciałbym, żebyśmy sobie tak doskonale zapamiętali te cztery filary. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich pisze: trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Te cztery filary. Nauka apostołów, wspólnota, łamanie chleba i modlitwa. Pierwszy filar. To przede wszystkim apostolska didache, czyli głoszenie Słowa Bożego. To jest pierwszy filar, nauka apostołów, didache, ton apostolon. To jest nauka, którą głosili apostołowie. Święty Paweł poucza nas, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Chrześcijanie są ludźmi, którzy mają uszy otwarte na Słowo Boże. Słuchają słowa, rozważają je i zachowują w swoim sercu jak Maria. Nie są i nie mogą być ludźmi duchowo głuchoniemymi. Potrzebny, a nawet bardzo konieczny jest dla dzisiejszych chrześcijan w bardzo wielu wypadkach obrzęd z pierwotnego kościoła, z procesu katechumenalnego zwany effeta, to znaczy otwórz się. Ten obrzęd polegał na wtajemniczeniu chrześcijańskim, wprowadzeniu do słuchania i posłuszeństwa Bożemu Słowu. Podobnie jak młodemu Samuelowi potrzebna była pomoc starego kapłana Helego w odczytaniu i usłuchaniu Słowa Bożego, bo młody Samuel jeszcze nie rozróżniał głosu Boga od głosu ludzkiego. A zresztą, jak zaznacza autor biblijny, w tamtych czasach Słowo Boże bardzo rzadko odzywało się, jakby ludzie nie chcieli tego słowa słuchać. A to Boże Słowo jest bardzo delikatne. I dlatego też wypracowywano w pierwotnym kościele tę postawę człowieka słuchającego. Tę postawę, której uczy stary już kapłan Heli, usługującego w świątyni przy Arce Przymierza małego Samuela, młodego. Wypracowuje w nim tę postawę, która wyraża się w słowach: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Dalej, na końcu tej sceny, tego opisu, autor biblijny pisze, kończy tak: Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Nie wiem, czy my, jako uczniowie Jezusa, mamy taki szacunek dla słowa. Myślę, że czasami to słowo nie jest u nas w takim wielkim poważaniu, szacunku, takim zainteresowaniu, żeby nie uronić, nie stracić ani jednego słowa z przepowiadania w kościele. Kiedy kapłan celebruje Eucharystię, a więc to łamanie chleba, to jest bardzo uważny. Czuwa nad tym, aby łamiąc komunię świętą, kiedy następuje okruszyny, żeby żadna z nich nie upadła na ziemię. Tym bardziej, kiedy udziela, podstawia się patenę, aby żadna cząsteczka nie upadła na ziemię z Eucharystii. trzeba by było chyba z taką troską, z takim szacunkiem podchodzić też do naszego proklamowanego, uroczyście w kościołach głoszonego Bożego Słowa. Nie pozwolić, żeby chociaż jedno Boże Słowo upadło na ziemię. Z Kościoła więc, który jest domem Słowa, rozlega się głos zwiastuna, który wszystkim przedstawia kerygmę. Kerygmę, czyli pierwsze i podstawowe przesłanie. Tą kerygmą jest tych kilka zasadniczych, fundamentalnych, podstawowych prawd naszej chrześcijańskiej wiary. Kerygmę, którą sam Jezus głosił na początku swojej działalności publicznej. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawrócenie i wiara w Ewangelię. Królestwo Boże jest bliskie. Słowa kerygmatu. Apostołowie głoszą Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. W Kościele rozbrzmiewa też katecheza, której celem jest pogłębienie u chrześcijan rozumienia tajemnicy Chrystusa w świetle słowa, aż cały człowiek będzie nasycony Jego światłem. Mówi Jan Paweł II w adhortacji katechezy Tradente. A szczytową formą głoszenia jest homilia, która do dziś dla wielu chrześcijan jest najważniejszym momentem spotkania ze Słowem Bożym, a może czasami jedynym. Kościół w procesie formacji katechumenalnej po wygłoszeniu kerygmatu i po jego akceptacji przez słuchających, kiedy już widać, że w słuchających dokonuje się jakaś przemiana, zaczynają dawać znaki wiary. Tym wszystkim, którzy już uwierzyli Chrystusowi, Kościół w specjalnym obrzędzie przekazuje. Przekazuje Słowo Boże. Przekazuje im Pismo Święte, gdyż Kościół otrzymał to Słowo od Chrystusa w depozycie i jest Jego stróżem. To najczęściej biskup wręczał lub jeśli sam osobiście nie mógł, to posyłał swego delegata. Ale biskup jako głowa kościoła lokalnego, on wręczał Księgę Pisma Świętego tym, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i odtąd zapragnęli stać się Jego uczniami. Wyraźnie o tym darze pisze święty Paweł do swego umiłowanego ucznia i biskupa Efezu. O Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń fałszywej wiedzy, jako niektórzy obiecując odeszli od wiary. O Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary. Kościół strzeże tego depozytu. Słowo Boże zostało dane apostołom. Oni stali się stróżami i tymi, którzy to Słowo Boże niosą całemu światu. Idźcie teraz i nauczajcie, idźcie i głoście, macie to Słowo ode mnie. Teraz je przekazujcie wszystkim narodom, czyńcie ludzi spośród wszystkich narodów moimi uczniami. Domem dla Słowa Bożego jest również Kościół domowy, jako najmniejsza komórka Chrystusowego Kościoła. W tym domu Słowo Boże powinno zamieszkać, rozbić swój namiot. W nim powinno rozbrzmiewać. Tutaj winno głęboko zapuszczać swoje korzenie i wydawać plon stokrotny. Tutaj ono powinno być stawiane jakby na świeczniku. Zawsze powinno być widoczne Pismo Święte na stole, żeby każdy mógł do niego sięgnąć. Rodzina dobrze by było, gdyby zbierała się przynajmniej raz w tygodniu na skrutację tego słowa, na dzielenie się Bożym Słowem, chociażby w sobotę po południu czy wieczorem, w ramach chociażby może przygotowania do niedzielnej liturgii eucharystycznej, do udziału we mszy świętej. Tutaj w rodzinie Słowo Boże winno przebywać z całym swym bogactwem i wtedy dopiero to Słowo stanie się wielką mocą dla rodziny, światłem i będzie umacniać tę rodzinę, każdego z jej członków. Inaczej ci, którzy nie żyją tym Słowem, gubią się i potem patrzymy, dziwimy się, że ktoś porzuca swoje dzieci, zostawia żonę, szuka sobie, mając 50 lat, odchodzi. Drugi kryzys małżeński. Bez umocnienia, bez pomocy Bożej, kiedy mężczyzna, kobieta już jakby jest spełniona, ona wychowała dzieci, dla niej to jest najważniejsze, ona już przeżyła w tym swoim życiu to, co takie najistotniejsze, najważniejsze, natomiast mężczyzna w mężczyznę wstępuje jakby nowy, młody człowiek i dlatego też on sam sobie, jeśli pozostanie sam, bez pomocy sakramentów świętych, bez modlitwy, bez Słowa Bożego, on się gubi, a złe dzisiaj nie śpi, dlatego też zostawia, odchodzi, sam cierpi, inni cierpią. I tu nie można drugiego człowieka potępiać, bo my sami nie wiemy, co z nami może za jakiś czas się stać. Ale bolejemy nad tym, że tyle dokonuje się dzisiaj tych rozwodów, odejść, że te dzieci są unieszczęśliwiane. Sami ci małżonkowie cierpią, też krwawi ta rana do końca życia. Zabrakło mocy, zabrakło Słowa Bożego, światła. Ten człowiek się zagubił w ciemnościach i grzechu. I dlatego też chciałbym tutaj przytoczyć taki pewien zwyczaj, który jest w rodzinach izraelskich, a mianowicie, tak jak przy wejściu do chrześcijańskiego domu, dawniej spotykało się małe kropieliczki z wodą święconą, ludzie wjeżdżając w podróż, idąc gdzieś z domu swego rodzinnego, kiedy już opuszczali dom, przekroczyli próg, maczali palce w wodzie święconej, żegnali się i w imię Trójcy Przynajświętszej, w imię Chrystusa wyruszali w podróż. To było coś przepięknego. Kiedy się wchodziło do tego domu, wiadomo było, że to jest dom chrześcijański. Tak u Izraelitów na odrzwiach domów wiernych Izraelitów umieszczane są mezuzy, takie małe szkatułki z umieszczonym zwojem ze słowami Szema Izrael. To jest z powtórzonego prawa, rozdział 6, wers 4 do 10. Gdzie tam jest mowa o tym, słuchaj Izrael, Pan Bóg twój jest jedyny, będziesz miłował i potem umieścisz te słowa, one będą twoją ozdobą, przed oczyma, wiążesz je do swojej ręki i na końcu tam są takie słowa, wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. I tak jakby to przez nich zostało dosłownie potraktowane i myślę, że dobrze by było czasami u nas dzisiaj, kiedy jest takiego brak świadectwa wiary często w naszych rodzinach, dobrze by było, żeby jakiś fragment, cytat z Pisma Świętego stał się dewizą życia naszej rodziny, tej rodziny. I dobrze by było go umieścić. Umieścić nawet już przy wejściu, tak jak w Stanach Zjednoczonych, kiedy z poszczególnych stanów gdzieś tam, powiedzmy, jedzie ktoś i na dole, na tablicy rejestracyjnej, na samym dole tej tablicy rejestracyjnej jest napisane, że jestem dumny, że jestem Amerykaninem. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Dalej, stan taki i taki to jest, powiedzmy, ogród Stanów Zjednoczonych. I dlatego też myślę, że tego się nie bać. Piękny, co jak ktoś wchodzi i potem to słowo króciutkie czasami, ale ono z tego człowieka wchodzi, ono pozostaje, a dla nas staje się dewizą życia. Drugim filarem jest łamanie chleba, czyli Eucharystia. Jak bardzo wiele należałoby dokonać pod tym względem w naszym parafialnym duszpasterstwie. Konieczne jest znowu dzisiaj wtajemniczenie chrześcijańskie, tak jak tam do słuchania Słowa Bożego, tak tutaj do pełnego udziału w Eucharystii, żeby wszyscy chrześcijanie, wszyscy ci, którzy są ochrzczeni, nie pozostali jako niemowlęta, tylko żeby wzrastali w wierze i zostali przygotowani do tego pełnego, dojrzałego udziału w Eucharystii. Diabeł w Kościele, jeśli chce coś zniszczyć, to robi na to modę. I mi się wydaje, że dzisiaj diabeł dokonał takich dwóch mód, dwie takie mody i niszczy przez nie wprowadził. A mianowicie pierwsza moda to na pierwszą komunię świętą, jako tak zwane przyjmanki, jako tylko wielkie przyjęcie domowe. I tutaj niknie to, co Boże, niknie to sakrum, to wtajemniczenie chrześcijańskie, tym bardziej, że jeśli rodzina nie żyje Chrystusem na co dzień. Tylko to dziecko chcą tak do tej pierwszej komunii świętej. Czasami rodzice rozwiedzeni nie mogą przystępować do sakramentów świętych i to dziecko tylko. Dlatego też robi się tę modę na to zewnętrzne, tylko taką wystawność przy pierwszej komunii świętej. I druga moda, która dzisiaj jest wprowadzana, taka diabeł ją wprowadza, to znaczy młodzi ludzie żyją na sposób małżeński we dwoje. I to rodzice tak na to zezwalają i tak się cieszą. I rodzice tutaj jakby już stracili ten instynkt samozachowawczy chrześcijański. Ci młodzi niszczą siebie, niszczą własną tę miłość ich wzajemną, niszczą. I potem już takich dwoje rozbitków dopiero idzie, że bo tam się zdarzyło, że akurat jest dziecko w drodze, no i wtedy już trzeba, koniecznie trzeba. To są smutne małżeństwa. Smutne. I dlatego też trzeba by było, żeby przeciwdziałać tej modzie. Konieczne jest dzisiaj opracowanie takiego wtajemniczenia chrześcijańskiego do pełnego udziału w Eucharystii, żeby człowiek żył łaską uświęcającą, żeby miał poczucie grzechu, żeby człowiek rozumiał, że on jest grzesznikiem i tylko Bóg może go oczyścić, usprawiedliwić, znowu, kiedy upadnie, na nogi postawić. Dlatego, że popatrzmy na taką chociażby rzecz, takie zdarzenie. Powinniśmy się ogromnie cieszyć, że wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych został katolik. Ale cóż to za katolik? On mówi, najgorzej, że tacy mówią, że ja jestem katolik, ja należę do kościoła. Jeśli on jest w ekskomunice, bo przecież głosuje za aborcją. Kiedy jego biskup Denver upominał go, prosił, żeby się powstrzymał, żeby nie przystawał do komunicji, on dalej w przeddzień inauguracji, powiedzmy, tej prezydentury poszedł na mszę świętą do Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Waszyngtonie. I dalej tamci zgromadzeni, chciałem być wierni, chyba nie bardzo wierni, tylko ci ludzie zgromadzeni na tej liturgii oczywiście zgotowali mu wielką owację, a wiedzą, kiedy szedł do Komunii Świętej, a wiedzą, w jakim on stanie żyje. Dlatego konieczne jest dzisiaj wtajemniczenie chrześcijańskie, szczególnie rodziców, dzieci. To tak trzeba przygotować, ale to są dzieci, które natomiast rodziców, bo oni wytwarzają atmosferę i w tej atmosferze życia to dziecko, tej atmosferze domowej, tego życia, które powinno być chrześcijańskim, to dziecko wzrasta. Ja mam to doświadczenie często z młodzieżą, kiedy oni przeżyją takie rekolekcje, oni wracają inni radośnie, przemienieni, a potem za jakiś czas oni wracają i kubeł zimnej wody. Wracają w tę samą atmosferę. I czasami ten smutek wielki widać już przy wyjeździe z rekolekcji, że oni muszą wracać do takiej rodziny, do takiego domu. I młodzież przyjedzie, ale jakżeż trudno rodziców zaprosić. Jakżeż trudno ich zachęcić, jak diabeł ich trzyma bardzo mocno i głęboko. I teraz już będę kończył. Teraz już nie będę się rozwodził na temat tych. Trzecim filarem jest modlitwa. Na temat modlitwy w Radio Maria mamy bardzo wiele katechez. Uczymy się tego i też tu chodzi o to wtajemniczenie chrześcijańskie. To było w kościele pierwotnym w procesie katechumenalnym. Było to przekazanie modlitwy Ojcze Nasz. Modlitwa Ojcze Nasz należała do takiej wielkiej tajemnicy, to były arkana fidei. To było to, czego się bardzo strzegło. Tak jak Eucharystii, jak symbolu wiary, tak samo modlitwy Ojcze Nasz. Strzegło się, nie wolno było człowiekowi, który jeszcze nie był zewangelizowany, nie uwierzył w Chrystusa, nie wolno było tej modlitwy przekazać, żeby on ją nawet słyszał. Dopiero wtedy, gdy był już zewangelizowany, gdy uwierzył w Chrystusa, Kościół tę modlitwę jemu przekazywał. Ja tylko chciałbym zacytować jedno takie zdanie. Nie bądźcie na modlitwie jak poganie. Oni myślą, że przez swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Zobaczcie, ile trzeba pracy pod tym względem również u nas. I czwartym filarem jest koinonia, czyli wspólnota. Ale ta wspólnota taka autentycznie chrześcijańska, którą budujemy poprzez udział w Eucharystii, przez słuchanie Słowa Bożego i to powinno się dokonywać przy ołtarzu parafialnym, aby współcześni poganie, by słysząc to radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli w to Słowo Pańskie. Trzeba dzisiaj na nowo przepowiadać Słowo Boże z wielką mocą, i trzeba wszystko robić, by Słowo Pańskie rozszerzało się po całym naszym kraju. Aby uczniów, chrześcijan, aby napełniało wesele i Duch Święty. Dom chrześcijański, nasz dom, niech będzie domem, w którym przebywa Słowo Boże. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Na zakończenie chciałbym tak znowu posłużyć się taką modlitwą, takim błogosławieństwem i równocześnie takim małym egzorcyzmem z pierwotnego Kościoła, kiedy po zakończeniu katechezy zawsze biskup udzielał tego błogosławieństwa, aby umocnić tą modlitwą i tym błogosławieństwem, aby umocnić tych, którzy słuchali w wierze, i w tym dążeniu do wzrostu w wierze. Módlmy się. Boże, Ty zesłałeś nam swego Syna jako Zbawiciela. Spraw, aby ci wszyscy, którzy słuchają Twojego Słowa, dążą do nawrócenia, do przemiany duchowej, aby wyznali to, że krępują ich własne grzechy i własne słabości. Nie dozwól, prosimy, aby sobie samym tylko ufając ulegali wpływom szatana, lecz uwolnij ich od ducha obłudy, aby świadomi własnych słabości mogli się wewnętrznie oczyścić i wejść na drogę zbawienia i żyć Twoim Słowem. Prosimy Cię o to. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Jeszcze raz bardzo serdecznie.
Dziękujemy ekscelencji za wygłoszenie katechezy. Drodzy Państwo, zapraszam do rozmów po katechezie. Przypomnę, że dzisiaj katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki z Elbląga. 655-23-55 to numer telefonu dla Polski Północnej. 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56. Dwa numery telefonu dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66 kierunkowy z Europy 00-48-56. telefony od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mam na imię Jarosław. Jestem chłopem, rolnik, mam 70 lat. Mam 3 swoich synów, 1 wzięł na wychowanie i 5 wnuków. I proszę mnie wysłuchać, moje od ich czasu spojrzenie i pewnie sprawnie zrozumienie. U nas w szkole, jak byliśmy dziećmi, wielki szacunekśmy mieli do kapłanów, do tego stopnia wszyscy, i starsi, i dzieci, całowaliśmy kapłana w rękę. Kiedy kapłan szedł z Panem Bogiem drogą wiejską, jak chory był daleko, no to wozem konny wieźli. Wszyscy klękaliśmy. Kto nawet nie widziało się kapłana, a ktoś zauważył, idzie ksiądz z Panem Bogiem. Klękało się. Pamiętam, jako dziecko w 4 klasie szkoły podstawowej lub 3, nauczycielka zobaczyła przez okno, że idzie ksiądz z Panem Bogiem. Cała klasa uklękła, nie widząc księdza. W szpitalach to samo było. Dzisiaj, proszę ekscelencjo,
tak.
Nic nie widać tego, że był wielki szacunek. Ma bało to. Byłem z Gorzelcu na pogrzebie mojej teściowej. Pierwszy podszedłem do Komunii Świętej. Odmówiono mi Komunię Świętą naklęczącą. Kazano wstać, a ja całe życie na kolanach. I tak dalej. Więc chodzi o to, co Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział w Fuldzie w 1996 roku. A nasz biskup frankowski, ksiądz biskup, powiedział, o dziwo, przeszliśmy się do porządku dziennego. Pytali się, jak się Kościół przygotowuje na nowe tysiąclecie. Jego Ojciec Święty powiedział, to, co ma nastąpić, nie zostanie zatrzymane. Może być złagodzone przez moją waszą modlitwę. Kościół musi się odrodzić przez krew. I dalej, ekscelencją. Nie wiem, dlaczego niektórzy kapłani wstydzą się w koloratkach chodzić. I to jest wielki kryzys Kościoła. I dla moją wnuczkę zmuszają Komunię Świętą na stojąco, nie podadzą, ona przeżywa stresy, bo dziadek i babcia i ojciec mówią, że trzeba klękać. Proszę zobaczyć, jeżeli mamy mówić, to do bólu musimy mówić. To wszystko po kolei. I teraz ja tylko wspomnę, jakie przesłała kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w Rzymu 1 lipca 2002, gdzie napisała, zaniepokojona jest tym, że się zmusza ludzi do Komunii Świętej na stojąco. I tu zaczyna się, i przeczytałem jeszcze, ekscelencjo, raz gdzieś, że jeżeli będzie w ten sposób postępowanie, to już nie będzie w kościele nic, tylko będą wyrzucać święte figurki na złomy czy do śmietników. I ja w Lierz, jak byłem tam, właśnie na złomie znalazłem figurkę Matki Boskiej i przywiozłem ją tutaj mam. Ojciec Henryk Klima mi po święcie błogosławił odlew taki. A tam w Lierz, kiedy bałem się, że mogę zdążyć na mszę święto, bo mnie zastała niedziela, poszedłem do kościoła pierwszego lepszego katolickiego i wszędzie przyjmowali Komunię Świętą na stojąco i na rękę, ale mnie nie odmówiono. Klękłem, pokazałem kapłanowi, aby mi podał Komunię Świętą.
Tak, proszę pana.
No dziękujemy.
Dziękujemy bardzo serdecznie, także dajmy szansę innym, ekscelencjo, bardzo proszę.
Tak, proszę pana, ja myślę, że na ten temat było dużo powiedziane. Ta laicyzacja, która następuje, ona się też w tym przejawia, że ludzie tracą wiarę i dlatego to, co mówiłem, nie ma innego sposobu odbudowania tej wielkiej czci i szacunku dla Eucharystii, aniżeli poprzez Słowo Boże. Dlatego konieczny jest ten proces tajemniczenia i dlatego myślę, że powoli to wszystko idzie ku temu, żeby rzeczywiście to było w Kościele prowadzone. Ja myślę, że to powoli to wchodzi. Dziękuję bardzo, dziękujemy, prosimy bardzo.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Jerzy z Polski Południowej.
Witam, panie Jerzy.
Ja chciałem tylko w dwóch zdaniach, proszę ojca, może półtora zdania. Tylko
proszę
na temat właśnie. Ja jak byłem ministrantem, to zawsze chodzi mi o to, żeby, bo ekscelencja ksiądz biskup powiedział, o najdrobniejszej cząstce jest Pan Jezus, o kruszę, która nawet nie jest widoczna gołym okiem. Dlatego kapłan po przyjęciu Komunii Świętej z korporału później te wszystkie cząstki, nawet najdrobniejsze, których nawet może nie widzi, do kielicha i spożywa. A jak przyjmujemy komunię, to już mi nie chodzi w jakiej, bo są mnie jeszcze żaden kapłan nie odmówił. Klękam sobie, wszyscy mogą stać, ja klękam i mam prawo nikomu, bo jakbym przeszkadzał, na samym końcu przyjmuję komunię świętą, żeby nie przeszkadzać, żeby nie tamować drogi. To ja to rozumiem. I kościół, trzeba kościoła słuchać, są dozwolone trzy pozycje, klęcząc do ust i a to jest jedno. A po drugie jeszcze chciałem tak, są tak zwani szafarze nadzwyczajni. I w Polsce uważam, że nie ma potrzeby, ale jak już jest, to jest. Kościół ustalił, biskup miejsca, że jest ten. Dobrze, to przychodzi szafarz do ołtarza, w cyborium jest Pan Jezus, no i chowa do kieszeni, klęka, ludzie, nie ma żadnego znaczenia. Żeby miał chociaż krzyżyk, powinien, tak uważam. Później idzie, bo to jest na peryferiach, na wiosce. To ludzie znają, że idzie, ale nie wiedzą, czy z Panem Jezusem. To żeby miał chociaż malutki krzyżyk na lewej stronie tutaj, na piersiach czy coś, przynajmniej taki znak, żeby wiedzieli, że w tej chwili idzie do chorego z Panem Jezusem. O, na tym kończę, nie przeszkadzam dłużej.
No, dziękujemy, Bóg zapłaci.
Rzeczywiście taki znak byłby konieczny, bo gdy chodzi o księży, diakonów czy akolitów, to oni chodzą w sutannach i to już wiadomo, sutanna, komża powinna być, stuła. Natomiast dla świeckich nie ma takiego na razie stroju i dlatego trzeba by było, żeby jakiś był znak. Dawniej był tym jeszcze był inny znak, dźwięk, to był dzwoneczek malutki, który się ze sobą, ja chodziłem jeszcze z takim dzwoneczkiem, gdzie wtedy przyklękali i dlatego to myślę, że tam w takim społeczeństwie naprawdę autentycznie katolickim, gdzie są wszyscy, to trzeba by było te znaki. Natomiast tam, gdzie nie uszanują, to też trzeba by było to przemyśleć, czy rzeczywiście tak bardzo eksponować, jak ten ktoś by tego Chrystusa nie uszanował. Dziękujemy panu bardzo.
Dziękujemy, przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Olsztyn, Alina. Proszę księdza biskupa. Chyba ksiądz biskup mnie poznaje.
Poznaję, tylko że taki słaby coś, pani Alino, głos taki...
A głos to mam, taki starczy już i bardzo, bardzo, nie przepity, ale przegadany. proszę księdza biskupa. Ja tutaj już tyle lat i my się znamy i patrzymy od wszystkich stron. I jeżeli takie przynajmniej nasze odczucie tutaj nauczycieli, katechetów, jeżeli my jako katolicy nie zrobimy chyba jakoś więc mniej tych podziałów, a to tak dzieci Boże, dzieci Maryi i wtedy naprawdę my się nie zorganizujemy, a jeżeli my i rodzina, i kościół domowy po prostu weźmiemy się razem, to jednak coś wtedy z tych dzieci będzie, bo my tutaj widzimy, tutaj na Warmii jest trudno, bo wiadomo, ale jednak, jeżeli tak szkoła jest już katolicka, tam następne gimnazjum, my się poznamy i zaczynamy, przecież Radio Maryja głosi wszystko, przestańmy kpić z tego, bo naprawdę jakaś fala chodzi po szkołach, ach, bo to Radio Maryja. No i teraz ksiądz biskup widzi jednak, z Radia Maryja tyle dobrego wyszło i możemy jakoś razem wspólnymi siłami, nie wiem co ksiądz biskup na to, serdecznie
dziękujemy, pani Alino, bardzo dziękujemy. No cóż, są te najważniejsze wspólnoty, jest kościół powszechny, kościół lokalny i teraz żeby był obecny Kościół w tej wspólnocie, która jest przy ołtarzu parafialnym, a potem najważniejsza jest znowu dla nas i dla dzieci, wspólnota rodzinna, ten kościół domowy. Wszystkie inne wspólnoty, one mają pełnią rolę pomocniczą, one mają służyć scaleniu tych wspólnot i dlatego też one mają pomagać i myślę, że pomagają. To, że są ataki, że tamte, to też dobry znak, ponieważ trzeba to przyjąć jako łaskę Bożą, dlatego, że to jest wielkie dzieło Boże. Jak dzieło Boże, to szatan, on nigdy nie pozostawi w spokoju. My natomiast mamy okazję do tego, żeby Pana Boga chwalić nie tylko wtedy i uwielbiać Go, nie tylko wtedy, kiedy wszyscy po prostu nas chwalą, tylko również i w cierpieniach, i w smutku, i w tych doświadczeniach, które przychodzą i czasami czyjeś takie, kiedy przyjmujemy obelgi, tak jak Chrystus, stajemy się bliżsi Chrystusowi, który został odrzucony. I chrześcijanin też musi zaznać od czasu do czasu tego odrzucenia, żeby być razem z Chrystusem. Dziękuję serdecznie.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Natalia z Was. Ja chciałam właśnie tak troszeczkę wlać optymizmu, bo tak dużo Polaków nas wyjeżdża w świat, prawda, i teraz na te czasy po Ojcu Świętym przecież mamy to Radio Maria. To jest takie piękne. Właśnie mamy być trwać silni w wierze, tak nas Ojciec Święty zapewniał. Nie lękajmy się, przecież Jezus Chrystus nam też tak powiedział. Przecież dużo jest młodych ludzi dzisiaj. Tej młodzieży jak w piątek, jakie wspaniałe. Ja wiem, że to się chrześcijaństwo nasze rozleje na cały świat. Kiedyś była w Ziemi Świętej, jeden z ojców franciszkanów taki powiedział, że to będzie serce Europy, my właśnie. I właśnie to masz, właśnie te choroby berety, to jest właśnie piękne, że my mamy się nie wstydzić tego, wszędzie gdzie jesteśmy, czy w Szwecji, czy w Anglii, teraz wjeżdżamy. To jest nasza podstawa chrześcijaństwa i katolicyzmu. Jak przyjmujemy komunię, nieważne. My mamy być właśnie tym światłem świata, właśnie tą solą ziemi. I nie możemy spadać w panikę, że tam tak, czy tak w kościele. Nasza wiara, jak ktoś ma Chrystusa w sercu, to nie zginie, a właśnie to jest, my jesteśmy tą mocą dzisiaj, my jesteśmy tym światem. To Radio Maryja, to jest na takie czasy właśnie, gdzie ta Polska jest taka rząd skłócony, ale my jesteśmy silni chrześcijanie, bardzo. I młodzież jest wspaniała, naprawdę.
No, wie pani, dziękujemy bardzo. To tak się wydaje, że jesteśmy tak bardzo silni, różnie jest to mocą i dlatego też chciałbym taką malutką poprawkę wnieść, że to nie jest nieważne, jakie są będą formy, tylko też właściwe formy one wychowują, natomiast niewłaściwe też mogą deprawować i dlatego pewne formy przyjmujemy, one są ważne w zachowaniu, w przestrzeganiu, ale w tym wszystkim słuchamy Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, słuchamy Ojca Świętego, słuchamy biskupów i wtedy jest ta nasza jedność, a w jedności moc. Dziękuję bardzo.
Przyjmujemy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zdzisława z Bielska.
Witam Pani Zdzisława.
Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że Kościół pozwala nam przyjmować Komunię Świętą na stojąco. Jestem osobą starszą i trudno mi jest uklęknąć i wstać tak zgrabnie, żeby nie przeszkadzać innym. Zadowolony jest szereg osób w starszym wieku. Kiedyś przypominam sobie, że były balaski w kościele, na których się można było oprzeć. Ktoś mi wytłumaczył, dlaczego je usunięto, dlaczego się w ten sposób już nie buduje wnętrza kościoła. I dlatego jestem bardzo zadowolona i dziwię się panu, który tam mówi jeden i drugi o tym przyklękaniu. Jeżeli ma taką możliwość jeszcze, to dobrze, ale słyszałam, że ma 70 lat i wkrótce trudno mu będzie wstawać. Więc niechże tak nie stanowczo nie zajmuje w tej sprawie głosu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. No wie pani, szanujemy zdanie innych i dlatego ktoś chce w ten sposób pokazać największy szacunek Chrystusowi obecnemu w Eucharystii i to czyni. I dlatego z tego się cieszymy, dlatego Kościół zezwala na te różne postawy, ale bardziej chciałbym, moi drodzy, żebyśmy trochę odnieśli się do katechezy. Czym to jest Słowo Boże w naszym domu? Czy ono istnieje w mojej rodzinie? Jakie doświadczenie już mamy tego Słowa? Bo jeśli nie będzie doświadczenia Słowa Bożego, jeśli człowiek nie otrzyma tego oluśnienia Słowem Bożym, jeśli on sam osobiście się nie zachwyci Słowem nie zostanie zauroczony tym Słowem Bożym, jeśli on nie doświadczy tego, że w Słowie Bożym jest zawarte jego życie. On ma odpowiedź na problemy, na trudności i dlatego tak bardzo oczekuje na to, żebyśmy tak w ten sposób podeszli do tej katechezy i do tego przesłania biskupów, że domem Bożego Słowa jest Kościół. A tym Kościołem, którego bardzo doświadczamy my, to jest domowy Kościół. Od naszego urodzenia aż do śmierci. To się dokonuje wszystko w domu, oczywiście w tej pełnej jedności ze wspólnotą parafii, z tą wspólnotą, która jest przy ołtarzu naszym parafialnym. I dlatego ja myślę, Ojcze, że już będziemy pewnie kończyć, bo już nasz czas ucieka, już się kończy. Dlatego, no jeszcze może jak ojciec uważa, jeszcze jakiś telefon jest, to możemy przyjąć.
Tak, telefony są, ekscelencjo, odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, oj, nieudane połączenie. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Ja dzwonię z Poznania, Nina. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja proszę, proszę księdza biskupa. Idę zawsze tam, gdzie mogę uklęknąć, gdzie mi ksiądz nie odmówi przyjęcia Komunii Świętej. A jeżeli chodzi o katechezy, jest przepiękna każda katecheza, a zawsze rano, dużo ludzi mówi, że w drodze mówi pacierz, że tego rano, chociaż ten znak krzyża, uwielbić tego Pana Boga, stwierdzić, że wierzył w Niego, powinna być modlitwa. Jeżeli tak będzie, jeżeli najpierw Panu Bogu oddamy cześć, to na pewno nasze życie będzie zupełnie inne. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Proszę Państwa, ja myślę, że na koniec chciałbym powiedzieć takie jedno zdanie. Jeśli nie będzie jakiegoś konkretu po katechezie, to ona jest marnowana. A zobaczmy, my czasu nie możemy marnować, bo to jest czas antenowy, on jest ogromnie cenny, ogromnie ważny i dlatego tak bardzo chciałbym poprosić Państwa dzisiaj o jedną rzecz. Posłuchajcie. Posłuchajcie, moi drodzy, i weźcie, bo w domu na pewno macie nawet już czytania, czy tam te książeczki Słowo, czy mamy mszaliki. Proszę otworzyć dzisiaj teksty jutrzejszej liturgii Słowa Mszy Świętej. I proszę sobie je przygotować. Mamy Lectio Divina, już nowy tom wyszedł. Możemy, to jest niesamowicie to samo, gdy chodzi o księży celebrujących, jak się przygotowuje, ale to samo dotyczy nas. Dlatego weźmy czytanie jutro z Księgi Joba. Jest przepiękne, marność życia ludzkiego, to trzeba przemodlić. Kiedy już idziemy do kościoła, zupełnie inaczej odbierzemy homilię. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Proszę zobaczyć, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Słowa drugiego czytania. A potem Jezus uzdrawia i wypędza złe duchy. I to nasze spotkanie, żeby jutro było takie uzdrawiające. Uzdrawiające, żeby Jezus nas dotknął. Przecież przyjmujemy Komunię Świętą. Jego Słowo nas dotyka. I dlatego bardzo, moi drodzy, wszystkich o to bardzo serdecznie proszę. Ustalcie sobie godzinę. W rodzinie, czy ktoś sam jeden, zależy w jakich jesteśmy warunkach. Ale weźmy dzisiaj wieczorem i przygotujmy się do jutrzejszego dnia. Zobaczycie, jakie to odniesie błogosławiony skutek. Zróbcie sobie taki namiot spotkania ze Słowem Bożym. O to Was bardzo, ale to bardzo proszę. Ojcze, dziękuję serdecznie.
Ekscelencjo, dziękujemy i na zakończenie, jak zawsze, prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen.
Szczęść Boże.
Szczęść Ojcze. Boże, Bóg zapłać. Życzymy, ekscelencjo, dobrego, błogosławionego dnia. Katecheze z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj na antenie Radia Maria wygłosił jego ekscelencja ksiądz biskup Józef Wysocki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.